Pandę Beściak,
czyli podcast o mężczyznach.
Prowadzi
Krzysztof Jakubowski,
Jakub Niegłos.
Wejdź na nasz profil tam, skąd słuchasz i kliknij obserwuj.
Dzięki temu dowiesz się o nowym odcinku.
A jeśli chcesz tworzyć z nami społeczność debeściaków,
dołącz do naszego fanpage'a na Facebooku.
Jedziemy.
Jedziemy.
W tym odcinku porozmawiamy o wzorach męskości. Nagrywamy ten odcinek po raz czwarty, ale tak to jest. Początki są trudne, problemy sprzętowe. Mam nadzieję, że tym razem się uda. Zacznę, pozwól Jakubie, od z grubej rury. Powiem ci o swoim wzorze męskości. Wzór męskości, który odkryłem bardzo niedawno. Żyłem w nieświadomości przez cały czas. Mianowicie zorientowałem się, że moim wzorem męskości jest mój dziadek. Dziadek, który teraz właśnie jak rozmawiamy mniej więcej kończy 90. urodziny i niedawno z nim nagrałem rozmowę do swojego podcastu Sztuka Gadania i nagrałem jego historię. On opowiada tę historię, bo jest niezwykła. To, co przeżył w swoim życiu, jest tak nieprawdopodobne, tak trudne do uwierzenia, no ale jest niesamowite. I pozwól, że opowiem naszym słuchaczom i tobie przy okazji, chociaż wiem, że znasz tę historię, ale opowiem, jak to było. Mianowicie to jest historia wojenna z czasów Powstania Warszawskiego. W 1944 roku, dokładnie 18 sierpnia, mój dziadek był w swoim mieszkaniu. Był tam z żołnierzami Armii Krajowej, którzy przyszli, żeby odpocząć, żeby się tam opatrzyć, napoić, zjeść. Rodziny mojego dziadka nie było, byli w piwnicy i tylko był mój dziadek właśnie z żołnierzami. Prawdopodobnie źle zaciemnili mieszkanie, czyli źle zasłonili okna, bo to mieszkanie zostało ostrzelane przez Niemców. Mój dziadek na chwilę mu się urwał film, jak to się mówi, ma przerwę w życiorysie, bo usłyszał strzały, jakiś wielki huk, błyski, i potem się ocknął już ranny. Większość tych żołnierzy, z którymi był w tym mieszkaniu, nie przeżyła. On przeżył, jakoś się tam dotarł do piwnicy, tam go opatrzyli. Był dosyć ciężko ranny, bo miał i w oku jakiś odłamek, i w łydce. Ale opatrzyli go i wrócił dosyć szybko do zdrowia. Potem jeszcze stracił swojego starszego brata podczas tego powstania, ale generalnie wszystko skończyło się dobrze. Po wojnie poszedł na geodezję, na Politechnikę Warszawską, został geodetą, założył rodzinę. I dostał propozycję mniej więcej 20 lat później wyjazdu za granicę i pracy w zupełnie innym miejscu, zupełnie egzotycznym, wtedy się tak dużo nie podróżowało, to było w Maroku, propozycję wyjazdu i pracy tam przez kilka lat. I zdecydowali się razem mój dziadek ze swoją żoną, z swoim synem, czyli z moim tatą, że wyjeżdżają. Wyjechali w sumie na 5 lat, tam żyli, uczyli się, pracowali. Pewnego dnia, to było w Rabacie, czyli w stolicy Maroka, mój dziadek idąc ulicą zorientował się, że jego zegarek nie działa. Znalazł gdzieś tam po drodze taki zakład zegarmistrzowski, poszedł tam, oddał zegarek, ale od słowa do słowa okazało się, że właścicielem tego zakładu zegarmistrzowskiego jest Niemiec, który w dodatku był żołnierzem, a na dodatek walczył podczas Powstania Warszawskiego po drugiej stronie, po stronie Niemców. I tu już nie będę się wdawał w szczegóły, jak do tego doszli w rozmowie, ale okazało się, że ten Niemiec strzelał właśnie do tego okna, w którym był mój dziadek. I kiedy mój dziadek powiedział właśnie, że był w tym oknie, o mało nie stracił życia, tam zginęli żołnierze, rozwalił mu to mieszkanie, to ten Niemiec stwierdził, że w takim razie mój dziadek go musi nienawidzić, chociaż nieświadomie, ale mógł go zabić i zniszczył mu dom. A mój dziadek stwierdził, że nie ma co żyć przeszłością, trzeba żyć dalej i wcale go nie nienawidzi. Wyciągnął rękę i mu przebaczył. Dla mnie to jest po pierwsze niezwykła historia, ale też powiedziałem to swoim dziadkowi, że zrobił to nie tylko dla siebie, ale też, tak jak ja to czuję, zrobił też to dla kolejnych pokoleń, między innymi dla mnie, ponieważ ja też mogę teraz, radzić sobie z przeszłością, trudną, ale nie żyć tą przeszłością, tylko iść dalej. Mogę pojechać do Niemiec, mogę rozmawiać z młodymi Niemcami, oczywiście pamiętając, co się wydarzyło, ale nie czując też nienawiści czy urazy. I dla mnie mój dziadek stał się wzorem męskości za to, co zrobił, dlatego że wydaje mi się, że o wiele łatwiejsze by było nosić w sobie urazy, jakąś nienawiść, czy nawet dać w mordę temu Niemcowi w tym zakładzie zegarmistrzowskim, niż po prostu zdobyć się na wybaczenie, no właściwie swojemu niedoszłemu mordercy. No i to jest dla mnie taka ważna historia rodzinna i dopiero niedawno doszedłem do wniosku, że to jest mój wzór męskości.
Bardzo dobrze to brzmi, przyznam. I tym razem też najlepiej doprecyzowałeś, co to znaczy, że twój dziadek zrobił coś dla przyszłych pokoleń, więc wierzmy w to, że po to nagrywamy to czwarty raz. Jeśli chodzi o kwestię samego dziadka twojego, to po pierwsze wszystkiego najlepszego, panie Bohdanie. Mam nadzieję, że będzie pan tego słuchał niebawem, razem z innymi słuchaczami. Druga rzecz, jeśli chodzi o historię, no to świetnie było ją usłyszeć rzeczywiście z ust twojego dziadka i stąd też ten 90. odcinek na 90. urodziny, więc życzymy sobie i wszystkim słuchaczom takiej formy. W tym wieku warto posłuchać sztukę gadania Krzysztofa.
Zapraszam serdecznie. No rzeczywiście tak, to jest coś, co życzyłbym i tobie, i sobie, i naszym słuchaczom, żeby w takiej formie i umysłowej, i fizycznej dożyć takiego pięknego wieku. Jeżeli nie będzie słuchał, to mu przekażę.
W kwestii samej historii, no rzeczywiście to jest jeden wyraz, nieprawdopodobna. Obecnie słysząc egzotyczny wyjazd, absolutnie myślimy o czymś innym niż o pracy w tamtych czasach w Maroku. Druga rzecz, sama wartość, jaką ta historia niesie. Ja mam wrażenie, że co jakieś 10-15 sekund mógłbym coś od siebie dodać, takie jak nie wow, to tak? Lub po prostu skomentować, że coś było niesamowite, ale to co w tej historii rzeczywiście ze mną zostaje, to, że ludzie potrafili włączyć taki wysoki poziom inteligencji emocjonalnej bez czytania o tym książek. To jest coś, co ze mną zostaje i rzeczywiście wyczuwam taką ogromną pokorę i umiejętność wybaczania, kiedy zarówno miałem okazję zobaczyć twojego dziadka na żywo, jak i kiedy go słucham. Więc tak, no na pewno jest to wzór męskości i nie tylko twój.
No jestem ciekaw też twoich wzorów męskości. Byś mógł powiedzieć, kto jest twoim wzorem?
Jeśli chodzi o kwestię mojego wzoru takiego przemyślanego, to na pewno jest nim filozof. I to nie jeden, a z pewnością kilku. A filozof dlatego, że filozof musi mieć taką wizję jak umiłowanie mądrości. Bo filozofia to umiłowanie mądrości. Jak się to wydarzyło w moim życiu? No właśnie tak, że byłem w gimnazjum. Jeszcze wtedy gimnazja były.
Wiem coś o tym.
Będąc w gimnazjum na lekcji historii, wertowałem książkę, co rzadko mi się zdarzało, ponieważ człowiek, który prowadził zajęcia, był świetnym historykiem i miał dar opowiadania. Ale tym razem znalazłem coś w książce dla siebie, co było bardziej wartościowe niż ewidentnie dany fragment wypowiedzi albo wykładu, bo to już wtedy mieliśmy, ja bym to nazwał wykładami, były genialne. I znalazłem tam taki mały fragment, cytat Epikura, gdzie było napisane: nie należy bać się śmierci, bo kiedy człowiek żyje, śmierci nie ma, a kiedy śmierć przychodzi, nie ma już człowieka. I to pozwoliło mi na zniwelowanie emocji, które potrafiłem w sobie bardzo intensywnie nagromadzić, związane ze śmiercią. Takie wyobrażenie niebytu i no powiedziałbym wręcz strach po prostu z tym związany. Wiesz, jak kiedyś pierwszy raz ktoś odejdzie z rodziny, no to zaczynają się te myśli, one kiełkują. Na początku jeszcze tam nie do końca się rozumie lub nie zawsze rodzice od razu walą prosto z mostu, jak świat wygląda. No i ten impuls emocjonalny nieraz jest wydłużony, ale kiedy już zaczyna się to wszystko rozumieć, no to jest coraz gorzej. I to był punkt, w którym u mnie nastąpiło załamanie tego takiego coraz gorzej, w dobrą stronę, bo przeczytałem ten cytat i to mi ułożyło w głowie. Więc to, co właśnie na pewno można powiedzieć o filozofach, to jest to, że muszą mieć nieźle ułożone w głowie. Ja uważam, że to jest świetny komplement, który słyszałem kilka razy w życiu, że ktoś wypowiadał się na czyjś temat właśnie, że on ma nieźle poukładane w głowie. Albo inaczej, ma łeb jak sklep. No ale tak, no, te wyrazy sprawiły, że stwierdziłem, też chcę móc o sobie, albo żeby ktoś o mnie mógł powiedzieć, że mam nieźle poukładane w głowie. No i zacząłem się tym zajmować, zagłębiać, no i doszedłem do Platona, którego dzieło przeczytałem, dzieło, czyli Państwo, no, przed maturą ustną z języka polskiego. Przygotowałem się właśnie w oparciu o tę książkę, o Utopię Tomasza Morusa i o Nowy Wspaniały Świat Aldusa Huxleya. Ja miałem sprawdzić w tej mowie, nazwijmy to, jakie są różne sposoby poszukiwania idealnego świata. No i wyszło, że nie ma idealnych sposobów ani idealnego świata. Jedyne, co możemy zrobić, to sami zmierzać w kierunku doskonałości i w tym dążeniu widzieć cel. Można porównać to do funkcji, która zmierza do asymptoty, która zmierzając doń, nigdy jej nie osiągnie. Taka o łagodna myśl dla was wszystkich. No i miałem taki matematyczny umysł już w tamtych czasach, mocno rozwinięty, uwielbiałem matematykę i rozwijałem się powoli humanistycznie. Po właśnie zetknięciu się z tymi trzema dziełami mocno się odblokowałem, poczułem, że wcale nie jestem takim introwertykiem, za jakiego wcześniej się uznawałem, kiedy wiem, o czym chcę mówić, jeśli mnie to po prostu fascynuje. No i dlatego Platon, Morus i Huxley mieli bardzo mocny wpływ na to, jak postrzegam świat do dnia dzisiejszego. Pobawiłem się ich myślami, ich wizjami i wyciągnąłem z tego puzzle dla siebie.
No, powiem ci, że zaskoczyłeś mnie, bo wydaje mi się, że większość z nas szuka takich wzorów męskości bliższych nam, takich, których możemy zobaczyć, przeczytać to tak namacalnie, którzy żyli niedawno albo żyją nadal. No a twoje wzory męskości są bardzo, bardzo odległe, ale to znaczy, że wcale nie musimy ich jakoś bardzo dobrze znać, a ważniejsze jest to, jak te wzory męskości na nas oddziałują, jakie nam klapki w mózgu otwierają i jak nas inspirują. I to jest dla mnie cenne, a poza tym też to, co dla ciebie jest ważne, wydaje mi się, w tym wzorze męskości, to siła umysłu, a niekoniecznie taka siła fizyczna, ani też jakaś zaradność czy nastawienie na osiąganie jakichś sukcesów, biznesów i tak dalej, tylko właśnie taka siła umysłu. Zaprosiliśmy kilku mężczyzn do naszego podcastu i zapytaliśmy ich, jakie są ich wzory męskości. I pierwszego posłuchamy Jarka Kanie, który jest właścicielem takiego projektu Ojcowska Strona Mocy. On ma swój podcast, ma też swoją grupę na Facebooku i jest generalnie mocno wkręcony w takie tematy ojcostwa. Jest też szczęśliwym ojcem swoich dzieci i posłuchajmy, co on ma do powiedzenia na temat swojego wzoru męskości.
Gdy myślę o wzorcu bycia mężczyzną, o wzorcu męskości, no to na pierwszym miejscu staje mi mój własny tata. I pamiętam, jak pod koniec chyba podstawówki usłyszałem takie zdanie, że kiedy chłopiec jest mały, chce być taki sam jak tata. Kiedy dorasta, chce być zupełnie przeciwny. Całkowicie odwrotnie. Wszystko robić niż on. A kiedy sam już jest dojrzały i sam staje się ojcem, to jest taki sam jak swój ojciec. Czyli taka klamra, która się zamyka. I zdecydowanie zgadzam się, przynajmniej w moim przypadku tak to wyglądało, że chciałem być inżynierem, tak jak mój tata, kiedy byłem mały. Potem, kiedy dorastałem w liceum, początek studiów, chciałem być zupełnie kimś innym niż mój tata. A potem, będąc sam dorosłym, przejąłem wiele cech mojego taty. I co ważne, nie jest to definiujące nas, bo możemy przejąć pewne cechy pozytywne z naszego rodzicielstwa, z naszych rodziców, ale przejąć też niestety pewne cechy negatywne. I kilka lat temu wspólnie z moją żoną zrobiliśmy sobie taki bardzo mocny przegląd naszego życia, kim jesteśmy, jak postępujemy, jak się zachowujemy. I tak samo jak ona, tak samo i ja, podjęliśmy pewne decyzje, przyjrzeliśmy się naszym zachowaniom, gdzie kopiujemy naszych rodziców i co nam się w tym podoba i co nam się nie podoba. I są pewne zachowania w przypadku mojego taty, które mi się nie podobają i których nie chcę kopiować, a które kopiowałem. I wtedy wspólnie z moją żoną ustaliliśmy, słuchaj, powiedz mi stop, bo ja nie chcę wtedy tego robić. A to jest tak silnie zakorzenione, że siłą rzeczy to robiłem. I dzięki wspólnej pracy pewne rzeczy udało mi się zmienić na sposób taki, jaki ja chciałem. Natomiast oczywiście jest wiele rzeczy, które chcę robić tak jak mój tata. Chcę być zaangażowany w wychowanie swoich dzieci, chcę być obecny, chcę ich uczyć wielu rzeczy i mam nadzieję, że mi to wychodzi, chociaż zapewne za 20 lat moje córki, jeśli ktoś się o to zapyta, no to też powiedzą, że tata niekoniecznie był idealny, tak jak mu się wydawało. Także bardzo ważne jest wybaczyć swojemu ojcu to wszystko, bo i wierzyć, że był takim człowiekiem, był takim rodzicem, najlepszym, jaki mógł, tak samo jak my się staramy. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz o wzorcu mężczyzny, bo ojciec nasz własny to jest jedna rzecz, ale no nie żyjemy w takiej bańce, że żyjemy tylko w rodzinie, ale jest wokół nas mnóstwo wydarzeń. Tych realnych, typu widzimy innych przyjaciół, wujków, znajomych, ale też tych fabularnych, stworzonych, typu filmy, typu książki. I warto też, w mojej ocenie, czerpać ze wzorców, które ktoś kiedyś stworzył. I ja też staram się patrzeć na różne filmy, na różne książki, które czytam i zobaczyć czasami, ej, to mi się podoba, to chciałbym wziąć do siebie, chciałbym taki być. Chciałbym tę jedną rzecz zaczerpnąć. I podam taki przykład, ostatni, który mi przychodzi do głowy, to jest Tommy Shelby z serialu Peaky Blinders. Ogólnie jest to człowiek, którym nie chciałbym być. Gangster, człowiek, który zabija z zimną krwią, który ma straszne życie, ale ma jedną fajną cechę, która mi się podoba. Family meetings, czyli rodzinne spotkania, które mi przejąłem w pewnym momencie od niego. Bo on, jeśli oglądaliście ten serial, to wiecie, jeśli nie, to on, kiedy jest jakaś sytuacja kryzysowa w rodzinie, zwołuje spotkania, tam są bracia, jest ciotka, no i podejmuje pewne decyzje, często autorytarnie. Ja postanowiłem, wspólnie z żoną, oczywiście, bo razem prowadzimy naszą rodzinę, też robić takie family meetings z naszymi dorastającymi córkami nastoletnimi, kiedy dyskutujemy co tydzień w niedzielę wieczorem ważne rzeczy dla nas. Co się wydarzyło, co się wydarzy, o rzeczach, które chcemy powiedzieć, o rzeczach, które nas bolą, o emocjach. Też o tych rzeczach przyziemnych, typu planowanie obiadów, co będzie, żeby pojechać raz do sklepu, a nie 5 razy w tygodniu. I to mi się bardzo spodobało. Także jak mówię, warto czerpać z takich postaci, które widzimy i zdecydować się, ej, ta jedna rzecz, powiedzmy 10% tej osobowości jest fajne. I to wezmę dla siebie.
To, co zwróciło moją uwagę w wypowiedzi Jarka, to, że tak wielu z nas chciałoby powiedzieć, że naszym wzorem męskości jest ojciec, a tak wielu z nas nie może tego powiedzieć, więc kiedy ktoś mówi, że moim wzorem męskości jest ojciec, no to jest godne pozazdroszczenia i to jest takie no, fajne, bo to jest najbliższa osoba, najbliższy mężczyzna, a jednocześnie jest wzorem męskości. To jest moim zdaniem super. A druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę w wypowiedzi Jarka, to, że szukając tych wzorów męskości zawsze wybieramy jakiś wycinek z tych osób. To nigdy nie jest w całości wzór. Tak samo mój dziadek też ma swoje, no nie chcę powiedzieć wady, ale słabości i może gorsze cechy charakteru i też nie jest w każdej sferze dla mnie wzorem męskości, ale to, co zrobił, jest na tyle dla mnie ważne, że mogę tak powiedzieć, że jest wzorem męskości generalnie.
W kwestii samej wypowiedzi Jarka, to co najbardziej mnie urzekło, to szczerze mówiąc to, w jaki sposób on się wypowiadał. I to jest dla mnie ciekawe, że czasami z jednej wypowiedzi można wyciągnąć właśnie kilka tych puzzli. Ten puzzle dla mnie z jego wypowiedzi to było właśnie to, jaką on ma dojrzałość emocjonalną, że potrafi sam przed sobą właśnie przyznać, co jest dobre w jego relacji, co mógł czerpać, a co niekoniecznie mu się podobało. Znaczy jakby tutaj nie mamy szczegółów, ale no owszem, najbardziej mi się właśnie spodobała ta inteligencja emocjonalna z jego strony. W kwestii samego podejścia do właśnie prowadzenia rodziny, bo tak bym to nazwał, to zaczerpnięcie z serialu pewnego wzoru też było ciekawym zabiegiem. Dla mnie stworzenie atmosfery, w której każdy się może wypowiedzieć, jest niezmiernie ważne w każdej grupie czy organizacji, więc
to, co powiedział Jarek, to mnie zainspirowało do tego, żeby mieć po prostu oczy i uszy szeroko otwarte na to, co się dzieje dookoła, to jakich ludzi spotykamy, i od każdego można coś zaczerpnąć, nawet jakąś niewielką rzecz, coś, co nas zainspiruje i zbliży do tego wzoru męskości, którym możemy się również stać.
Drugim z naszych gości będzie Jakub Zarazik, który przedstawi swoją wersję i wizję w kwestiach wzoru męskości.
Cześć, Jakub Zarazik z tej strony. W kwestii wzoru męskości myślę, że nie musimy daleko patrzeć. W świecie zepsucia, zdegenerowania i tchórzostwa klasy politycznej, tuż za naszą wschodnią granicą, mamy gościa, który dosłownie w ciągu kilku tygodni, miesięcy po objęciu stanowiska z komedianta, z komika, stał się, można powiedzieć, najbardziej szanowanym liderem i uznanym liderem w całym cywilizowanym świecie. Stało się to dlatego, że jest on w stanie, mimo niesamowitej takiej wewnętrznej dążności do ratowania siebie, swojej skóry, a przede wszystkim swojej kochającej go rodziny, jest mimo wszystko w stanie pozostać na stanowisku, świecić przykładem i być tam, gdzie go najbardziej potrzebują jego właśnie obywatele, jego armia. I to myślę, że jest no taką wisielką na torcie, jeśli chodzi o męskość w dzisiejszych czasach.
Trudno się nie zgodzić, bo jakże inaczej to skomentować. Prezydent Ukrainy znany i lubiany.
Zwłaszcza ostatnio.
Zwłaszcza ostatnio. To, co mnie urzekło w tym człowieku, to jest sposób, w jaki się wypowiada. Ja bardzo długo się zastanawiałem, ile osób pisało mu te przemówienia i nie wymyśliłem. Do dzisiaj nie jestem w stanie wymyślić, czy to jego umiejętności aktorskie się przełożyły na taką sprawność we władaniu słowem, czy rzeczywiście to jest grono ekspertów, które mu pomagało, bo nie ma wielu tak spójnych przemówień, które nawet mnie, gdzie ja uważam się za bardzo wybrednego w kwestiach przemówień, no mnie to zainspirowało. Bardzo dobrze mi się tego słuchało i poczułem emocje z tym związane, co mi się bardzo rzadko zdarza. Uważam, że przemawia przez niego taka właśnie prawda i może bym to nazwał prostota, ale w takim pozytywnym ujęciu, że nie, jak on mówi, to ja się nie zastanawiam nad tym, jakie mogą być haczyki. Więc z pewnością to jest wzór męskości, kiedy ktoś coś mówi i ty to po prostu czujesz i nie masz nawet potrzeby podważania tego.
Ja się nie dziwię w ogóle, że może być wzorem męskości właśnie prezydent Zełenski z dwóch powodów. Po pierwsze, on według mnie w genialny sposób wykorzystuje swoje umiejętności, wydawałoby się skrajnie odległe od tego, co teraz robi, no bo był aktorem, komikiem, no generalnie robił w rozrywce, a tutaj przyszło mu pełnić poważny urząd, ale dla mnie to jest mężczyzna, który potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji, z tym, co ma, z tymi umiejętnościami, jakie ma, z tym doświadczeniem, z tym bagażem, który ciągnie za sobą, w każdej sytuacji, nawet tak trudnej i ciężkiej, jak jemu przyszła, no, skrajnie ciężkiej, wojna i odnalezienie się w tym, to jest coś niesamowite. No, a druga rzecz to jest odpowiedzialność. On po prostu dostał zaufanie, przynajmniej części społeczeństwa, wybrano go. Przyszła wojna, być może się spodziewał, ale być może nie. No i odpowiedzialny mężczyzna, taki jak on, po prostu pewne rzeczy doprowadza do końca. Nie uciekł, nie podkulił ogona, tylko po prostu pełni swoją funkcję tak, jakby to robił w normalnych czasach, w czasach pokoju. Więc dla mnie to jest człowiek, który wziął odpowiedzialność i ta odpowiedzialność towarzyszy mu do końca.
No to jest ostatnio mocny wyraz i z pewnością będziemy również do tego wyrazu wracać, to już wiemy. A druga rzecz, że rzeczywiście mam wrażenie, że ostatnie 2 lata, 3 lata pozwoliły na weryfikację tej odpowiedzialności wśród ludzi i no oczywiście wśród mężczyzn, ludzi też. Więc to jest pocieszające, że pojawia się coraz więcej takiego czegoś, co w ogóle kiedyś było obcym sformułowaniem. Bardzo podoba mi się określenie odpowiedzialność społeczna. Czyli to, że nie przewróciło się, niech leży, tylko że podniosę, wyrzucę.
Bardzo chętnie z tobą porozmawiam o odpowiedzialności, a zwłaszcza odpowiedzialności społecznej, a to sobie zostawmy na inne nasze spotkanie. A teraz wróćmy do naszych gości tego odcinka i teraz posłuchamy, co ma do powiedzenia w temacie wzoru męskości Grzegorz Iwańczyk, który jest coachem. Posłuchajmy.
Na temat mężczyzn krąży wiele stereotypów. Część z nich moim zdaniem jest nieprawdziwa. Ale jeżeli mówimy o wzorze mężczyzny, to ciężko wskazać mi tu jakąś konkretną osobę. Myślę, że to raczej chodzi o zbiór pewnych cech i zachowań, które przejawia dana osoba. Jeżeli chodzi o cechy, to myślę, że przede wszystkim będzie to odpowiedzialność. Będzie to też prawda, która będzie biła od tego człowieka. Prawda o nim samym, o tym, kim jest, dokąd zmierza i czego można od niego oczekiwać. Będzie to postać silna wewnętrznie, stanowcza, która będzie przejawiała zaradność, ale też inteligencję i pomocną dłoń, kiedy takowa będzie oczekiwana. Również w kontekście związków myślę, że wzorem mężczyzny powinien być ktoś, kto przejawia troskliwość i skieruje swój wzrok na bliskich, i będzie stanowił dla nich wsparcie, fundament i poczucie bezpieczeństwa. Właśnie to poczucie bezpieczeństwa myślę, że jest taką rolą do odegrania właśnie ze strony mężczyzny.
Grzegorz wymienił tutaj kilka na pewno ważnych cech, jak pomocna dłoń, odpowiedzialność, o której już rozmawialiśmy, czy poczucie bezpieczeństwa i to na pewno to należy do wzorów męskości. Natomiast wymienił też takie cechy jak siła wewnętrzna, jak zaradność i mówił też o stanowczości i wydaje mi się, że przynajmniej dla mnie wzór męskości nie zawsze musi mieć w sobie tę siłę wewnętrzną, zaradność, stanowczość. Oczywiście warto, żeby przejawiał, ale też zapala mi się taka czerwona lampka, że nie zawsze musimy tacy być, żeby być tymi wzorami męskości, no bo są różne momenty w życiu i czasami to, że czujemy się niezaradni, to, że czujemy się czasami słabsi wewnętrznie, to też jest w porządku, wydaje mi się. I to nas nie przekreśla jako wzorów męskości. To w moich oczach nie przekreśla moich wzorów męskości, jeśli czasami takie stany i momenty mają.
No, pytanie brzmi, jak sobie z tym radzimy? Myślę, że to jest bardziej istotne niż to, że tak się czujemy. No bo jeśli ktoś uważałby lub udawałby właściwie, że nigdy tak się nie poczuł, no to ja chcę autograf.
Ale myślę, że wielu z nas wypiera to i nie przyjmuje do wiadomości, że może tak czasami mieć.
No to ja myślę, że właśnie wielu z nas to ma i to całkiem często. To nie jest tak, że człowiek się czuje niezaradny raz w życiu, tylko myślę, że kilka razy w roku może tak się poczuć na spokojnie. Czasami to są etapy, które trwają, a czasami są to jednorazowe sytuacje. Więc wracam do początku, czyli pytanie brzmi, jak sobie człowiek z tym radzi. To, co najbardziej mi się spodobało w tej wypowiedzi, to było to poczucie bezpieczeństwa, a właściwie to dawanie poczucia bezpieczeństwa. I uważam, że mało ludzi, no oczywiście tu mówimy o mężczyznach, ma to postawione jako jeden z celów, takich głównych, no bo to oczywiście mało kto chodzi z takim radarem, gdzie by tu można było komuś dać jakieś poczucie bezpieczeństwa, nie? Ale zdecydowanie jest tego za mało. W kwestii, każdy myśli o tym w kwestii swoich bliskich, w kwestii rodziny. A co z dawaniem poczucia bezpieczeństwa wszystkim, których napotykamy? Oczywiście nie muszą to być tak samo serdeczne sygnały z naszej strony, jeśli chodzi o dawanie poczucia bezpieczeństwa, no ale czasami to może być nawet przykładowo ścigając się w Lidlu do kasy numer 2, która właśnie została otwarta, można zapytać się kogoś, czy ktoś mając na przykład mniej rzeczy chciałby pójść przed nami. To jest poczucie bezpieczeństwa psychicznego, bo przeważnie też mówimy o poczuciu bezpieczeństwa. No przecież nie zawsze musimy bronić swojej rodziny przed najeźdźcą, prawda?
No tak, bo to jest no, to, co już wspomnieliśmy, że no, żyjemy w społeczeństwie, nie jesteśmy tu sami i to chociażby jak się zachowujemy na drodze, prowadząc samochód. Czy stwarzamy bezpieczeństwo dla innych, czy nie? No, i to jest właściwie na każdym kroku. Tak jak mówiłeś o tym pójściu do Lidla, no to jest właściwie od rana do wieczora. Możemy albo dawać to bezpieczeństwo, albo go nie dawać.
Teraz nasz wirtualny mikrofon przekażemy Krzysztofowi. Krzysztof, jak to z tymi wzorami?
Jaki jest dla mnie wzorzec męskości? Przyznam szczerze, że chwilkę zastanawiałem się, jak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Kiedy zdałem sobie sprawę, że tuż przed sobą mam swoistego rodzaju dużą podpowiedź. Są to 4 w połowie zakurzone biografie osób, które inspirowały mnie w młodości. Pojawiają się tutaj takie persony jak Schwarzenegger, Einstein, Musk czy też Steve Jobs. Każdy z tych panów ma pewne cechy wspólne, które są dla mnie pewnego rodzaju wzorcem męskości. Charyzma, wizja, cel, kwestionowanie statusu quo, życie w zgodzie i w prawdzie ze samym sobą. I na sam koniec taka wisienka na torcie. Pozytywne pole energetyczne.
Zaciekawiło mnie to pozytywne pole energetyczne, bo akurat przeczytałem biografię Steve'a Jobsa i pana Muska. Jakoś trudno mi powiedzieć w ich kontekście o pozytywnym polu energetycznym, bo trochę dzięki tym biografiom dowiedziałem się, jacy byli w relacjach z otoczeniem, z najbliższymi, z rodziną, ale i współpracownikami. No i pod względem relacji to na pewno dla mnie wzorami męskości niestety nie są. Nie wiem jak w przypadku pana Einsteina, bo niewiele o nim mogę powiedzieć jako o człowieku. Natomiast jeżeli chodzi o Jobsa i Muska, to na pewno no, mogą być dla kogoś wzorem właśnie taki zaradności, takiego dążenia do celu, pasji, ale akurat w przypadku tych dwóch te takie negatywne cechy związane z relacjami z innymi są dla mnie na tyle nie do przyjęcia, że nie mógłbym powiedzieć o nich wzory męskości. Czyli chcę tak zestawić jakby te takie dwa przeciwległe bieguny, czyli mój dziadek, który owszem ma cechy negatywne, ale to co zrobił jest dla mnie na tyle pozytywne, że mogę go nazwać wzorem męskości, a w przypadku tych dwóch mają na tyle dla mnie nie do przyjęcia cechy, że nawet ich ogromny wkład w świat i sukcesy zawodowe, finansowe no jednak stoją w cieniu wobec tych ich negatywnych cech.
No, tutaj wracamy do mojej teorii puzzlowej, czyli ta pierwsza triada właściwie najmocniej ze mną rezonuje. Mówimy tutaj charyzma, wizja, cel. No, wizja i cel, nie można jej odmówić żadnemu z tych czterech wymienionych. Charyzma, ciężko mi powiedzieć, jaką miał Einstein, ale prawdopodobnie dawał radę. Akurat nie przeczytałem tych biografii. Ewidentnie poprzednie 3000-lecia są na chwilę obecną na moich półkach, więc jeszcze będzie czas, albo porozmawiam z Krzysztofem trochę więcej na ten temat, aby zgłębić, co tam się wydarzyło. No i dziękujemy za wypowiedź i podzielenie się.
Powiedz mi jeszcze, Jakubie, czy według ciebie wzór męskości to taka osoba, z którą chciałbyś się umówić na piwo i pogadać tak po prostu, czy niekoniecznie?
Tak. Na pewno z każdej z rozmów z tą czwórką byłbym w stanie bardzo dużo dla siebie wyciągnąć, więc tak, czy bym się dowiedział czegoś o biznesie, czy o robieniu muzyki, czy o podejściu do tworzenia takich, nazwijmy to, nowych idei, do uwolnienia w sobie kreatywności, która pozwala na wymyślanie czegoś, czego nie ma, to tak, chętnie bym porozmawiał z takimi osobami.
Dobra, posłuchajmy jeszcze Adama, który powiedział z kolei o swoich wzorach męskości i co on o tym sądzi.
Wzór męskości może zmieniać się wraz z upływem czasu. Będąc chłopakiem, wzorcem męskości był duży, silny, sprawny chłop, piłkarz albo jakaś postać z filmu. Następnie ten wzorzec ewoluował i głównie skupiał się na elementach mentalnych. Te fizyczne gdzieś tam odchodziły na dalszy plan. Dzisiaj, jak myślę o wzorcu męskości, to jest to facet, który bierze odpowiedzialność za swoje czyny, ma świadomość tego, co robi i jakie potencjalne konsekwencje będzie to rodzić. I to dotyczy wielu płaszczyzn, czy tego, w jaki sposób podchodzi do pracy, do rodziny, do dzieci, czy też po prostu do samego siebie. Więc myślę, że wzorzec męskości to dojrzały psychicznie i świadomy facet.
Dojrzały psychicznie i świadomy facet, czyli pan Debeściak. Właśnie po to tu jesteśmy. Będziemy rozmawiać na ten temat, jak sobie to wszystko poukładać w głowie. Najlepsze jest to, że sami będziemy sobie układać różne kwestie i płaszczyzny w głowie, aby zmierzać w kierunku tej asymptoty. Więc dzięki, Adam, jak najbardziej zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
Adam powiedział jeszcze taką bardzo ciekawą rzecz, że te wzory męskości mogą się zmieniać nam z wiekiem. Ty akurat miałeś już bardzo dojrzałe wzory męskości w gimnazjum, ale u mnie też to się zmieniało. Dla mnie takim wzorem męskości, kiedy byłem nastolatkiem, no to była postać fikcyjna. Ja byłem absolutnym fanem Jamesa Bonda, obejrzałem wszystkie filmy, miałem gadżety i dla mnie to był wzór męskości. Taki facet, który wszystko wie, poradzi sobie w każdej sytuacji, poradzi sobie z każdym wrogiem, nieważne jakim byłby przeciwnikiem, który ogarnia tematy damsko-męskie, ale w takim bardzo filmowym stylu. No i tak sobie myślę, że gdyby dalej taki James Bond był moim wzorem męskości i ja bym próbował być taki jak on, no to byłbym jakimś takim potworem społecznym. A teraz moim wzorem męskości po tylu latach dopiero się orientuję, że jest dziadek, czego sobie przez te wszystkie lata nie zdawałem sprawy. Więc ciekaw jestem, jakie będę miał wzory męskości za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Być może jeszcze mi się to będzie zmieniało.
U mnie tak samo, więc cieszę się, że się nie zatrzymujemy i zobaczymy, jakie wzory męskości będą w następnym odcinku.
Jesteśmy bardzo ciekawi waszych wzorów męskości. Zachęcamy was do dzielenia się, wysyłania nam swoich propozycji, do komentowania w mediach społecznościowych. Ci wszyscy mężczyźni, których słyszeliście dzisiaj, nagrani przez nas, to są debeściaki, można tak o nich powiedzieć.
Wiadomo.
Był to Jarek Kania,
Jakub Zarazik,
Grzegorz Iwańczyk,
Krzysztof i Adam.
To są nasze debeściaki. Śledźcie nas na Facebooku, na Instagramie, tam będziemy wrzucać kolejne tematy, które będziemy podejmować i zachęcamy was bardzo gorąco do tego, żebyście przesyłali nam swoje nagrywki, bo my jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii na różne męskie tematy. Dzięki temu się mnóstwa rzeczy też dowiadujemy.
Dziękujemy.
Do usłyszenia.